Przed mikrofonem Izabela Sałamacha. Dzisiaj moimi gośćmi w studio są Izabela i Piotr Mikleszewscy, podróżnicy i edukatorzy ekologiczni, którzy między innymi pokusili się o podróż dookoła świata. No i chciałam właśnie do tej podróży jeszcze powrócić. Jak wpada się na pomysł o tym, żeby wybrać się w podróż dookoła świata? Od decyzji do realizacji to zapewne też jakaś droga. Jak było w waszym przypadku? Kiedy rozpoczęliście przygotowania? Z czym to się wiązało i skąd ta decyzja o tej próbie okrążenia świata bez użycia samolotu?
Zaczęło się od snupka, tak jak Iza wspomniała. Adopcja snupka sprawiła, że staliśmy się aktywni. Byliśmy wcześniej kanapowcami. Zaczęliśmy się więcej ruszać, chodzić w naturę. W ogóle ja nie lubiłem podróżować, ale poszliśmy przypadkowo na prezentację chłopaka, który autostopem pojechał do Indii i stwierdziliśmy, ej, to jest sposób, jak podróżować ze snupkiem i że brzmi to fajnie. To nie jest już takie nudne zwiedzanie, tylko to jest po prostu przygoda. I 3 tygodnie po tym naszym przypadkowym pójściu na to spotkanie byliśmy już w drodze, pierwszy raz w życiu łapiąc autostop. Stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie do Armenii, a jak nie, to przynajmniej może do Turcji dziś się zaczłapiemy. No i udało się, w 1,5 miesiąca przejechaliśmy 15 prawie tysięcy kilometrów do Armenii i z powrotem całą drogę tylko autostop. No i to było właśnie w 2014 i to uruchomiło wiele procesów u nas myślowych, tak? Zobaczyliśmy świat poza Europą, doświadczyliśmy no właśnie tych przygód. Chcieliśmy więcej i długo się potem wahaliśmy, co robić, czy jechać gdzieś dalej, no bo czuliśmy taki niedosyt 1,5 miesiąca, no to wiem, że dla niektórych to bardzo długo, a dla nas to było tak króciutko. No i przez 3 lata byliśmy się z myślami, co robimy, czy ruszamy gdzieś dalej. Kiedy ja już byłem na przykład, że dobra, zostajemy i rozwijamy naszą karierę, mieliśmy wtedy 27 lat jakoś, tak? Wszyscy mówili, rodzina, praca, trzeba robić to. Kiedy ja już stwierdziłem, dobra, to olewamy to, to wtedy Iza złapała takie wątpliwości, że może jednak powinniśmy zostać. No i w 2017 po prostu stwierdziliśmy, dobra, jedziemy. Mieliśmy wtedy 29 lat.
Przygotowaliśmy się około roku, ale bardziej polegało to na wyzbyciu się niepotrzebnych rzeczy, które mamy. I je albo oddawaliśmy znajomym, albo gdzieś wystawialiśmy na różne portale aukcyjne, a także zaczęliśmy oszczędzać. Czyli po prostu chodziliśmy do naszych normalnych prac, które mieliśmy, ale przestaliśmy wydawać pieniądze na lewo i na prawo i się okazało, że możemy wtedy całkiem dużo pieniędzy zaoszczędzić. To było jedyne przygotowanie. No wiadomo, że jeszcze chodziliśmy do lekarzy, bo ogarnialiśmy szczepienia, ale jeśli chodzi o samą podróż, to jej nie planowaliśmy, bo uznaliśmy, że planowanie w podróży i tak się nie sprawdza, szczególnie gdy chcemy jechać autostopem.
Jedyne, co planowaliśmy, to że nasza podróż będzie tak trwała rok, może 1,5. I że nie pojedziemy do Wenezueli, bo tam już się zaczynał kryzys. No, ale skończyło się na 4 latach i w Wenezueli też byliśmy, jak opowiadałem, że Roraima, no to właśnie tam. Więc tak jak Iza przed chwilą powiedziała, nie ma co takich planów szczegółowo robić.
A jak to było z tym samolotem? To było założenie pierwotne, że tego samolotu nie wchodzicie i dlaczego?
To tak naprawdę wychodzi już z samego faktu, że Snupek z nami ruszał tą podróż. Snupek ma lęk separacyjny i on nawet na 5 minut nie byłby w stanie zostać sam. I to już nam wykluczało loty. Poza tym jest za duży, jeśli chodzi o wagę i o gabaryty, żeby lecieć z nami samolotem jako torebka, tak to trochę nazywam, w kabinie, tak, lot. To psy mogą do 8 kilo tylko lecieć. No i szukaliśmy opcji, jak inaczej możemy to zrobić i postanowiliśmy złapać jachtostop. Oczywiście ostatecznie w podróży zdarzyło się, że po 2 latach mieliśmy okazję i wróciliśmy samolotem do domu, na chwilę do Polski. Ale to już trochę na innych zasadach.
Kiedy jakby ruszaliśmy w podróż, my nie byliśmy świadomi stanu planety i no, ten wybór, że nie lecimy samolotem, nie wynikał z jakby z kwestii ekologicznych, tylko wynikał z kwestii i snupka, ale też chęci przygody. Bo jak usłyszeliśmy o czymś takim jak jachtostop i że można przypłynąć ocean i po drodze jakby przejechać właśnie całą Europę do na przykład Francji czy do Hiszpanii, czy tak jak w naszym przypadku przejechaliśmy aż do Afryki, do Maroka i tam zaczęliśmy łapać jachtostop, to stwierdziliśmy, nie no kurczę, no wybieramy to, tak? Przecież jedziemy w podróż, żeby przeżyć przygody, a nie po to, żeby się tylko przemieścić. Więc jakby już w ogóle, jak tylko usłyszeliśmy jak to stopie, to samolot został skreślony totalnie. No a potem to ten brak samolotu w naszych podróżach wynikał właśnie z tego, że ciągle chcieliśmy jakby się uczyć w podróży, nie chcieliśmy robić na skróty czegoś, czy jak przelazieć z jednego miejsca na drugie, bo to życie z ulicą, tak jak naprawdę ludzie żyją w danym kraju, to jest ta największa wartość teraz dla nas podróżowania, żeby to doświadczać, budować empatię i wiedzę. No i dodatkowo właśnie doszły już te kwestie ekologiczne. Nawet jakbyśmy mogli pójść na skróty, na przykład jak potem mieliśmy problem, jak przedostać się z Ameryki Północnej, ze Stanów, Kanady, czy tam Alaski do Azji, no to też jakby robiliśmy research, jak właśnie gdzieś tam można złapać echnostop. Ostatnio się nie udało, nie okrążyliśmy świata, bo zatrzymaliśmy się w Meksyku, pandemia spowodowała, że Stany Zjednoczone zamknęły swoją granicę lądową, no i po 6 miesiącach czekania, tak naprawdę po 1,5 roku czekania, bo wcześniej jeszcze czekaliśmy w Gwatemali, ale to osobna długa historia, no stwierdziliśmy, że wracamy do Polski.
To w takim razie, co było najtrudniejsze w tym podróżowaniu? Słuchając waszych wcześniejszych wywiadów, odniosłam wrażenie, że z jednej strony fascynujące było odkrywanie nowych, nieznanych, niekomercyjnych zakątków, właśnie tego prawdziwego życia mieszkańców, tak jak wspomniałeś, a z drugiej strony, że było to momentami frustrujące i przerażające przekonanie o stanie naszej planety.
Najtrudniejsze w tej podróży jest teraz wrócić do świata. Nie utrzymujemy praktycznie kontaktu ze znajomymi, których mieliśmy kiedyś, bo po prostu nasze wartości, tematy życiowe totalnie się rozbiegają. Patrzenie na rzeczywistość, to, że nie akceptujemy w wielu kwestii, jak wygląda obecny cywilizowany tak zwany świat, no po prostu jest nam trudno się tu odnaleźć i to jest chyba najtrudniejsze. Dla mnie też tak bardziej przyziemne jest bardzo trudne teraz, znaczy robię to, poświęcam się dla jakichś projektów, ale tylko z takiego etycznego, moralnego poczucia, ale jak na przykład mam takie obowiązki, powiedzmy, które no nie są tak bardzo istotne, to bardzo trudno mi się za nie zebrać, bo w tej podróży nauczyłem się właśnie jednego, że i tak wszystko się jakoś ułoży. I tak sobie właśnie, jak mam te takie zadania, powiedzmy, bardziej nudne, przyziemne do zrealizowania, stwierdzam, a dobra, zrobię to może jutro i tak się przecież świat nie zawali. No i to mi trochę komplikuje potem pewne sytuacje, aczkolwiek i tak się ostatecznie wszystko dobrze układa.
Takie beztroskie życie, ale ja chciałam jeszcze wrócić do tego, bo widzieliście miejsca, o których nie mieliście pojęcia, że dzieje się tam tyle złego w kontekście naszej planety, czy krzywdy wyrządzonej ludziom, którzy są na przykład rdzennymi mieszkańcami tych miejsc.
Tak, to było trudne na tamten moment i to jest chyba coś, o czym teraz tak Piotrek powiedział, że jest nam trudno tutaj być teraz, bo jednak jesteśmy już trochę innymi osobami niż jak byliśmy w trakcie tej podróży. Podróż trwała 4 lata, my razem z nią ewoluowaliśmy. Ale to prawda, będąc dopiero na miejscu, odkrywaliśmy pewne rzeczy, to było dla nas trudne, skoro to są takie rzeczy ważne, istotne, czemu o tym się nie mówi? I się okazywało, że może mówi się gdzieś tam lokalnie, w tamtych miejscach, ale to już nie dociera do Europy, a już na pewno nie dociera to do Polski, nie dociera to do mainstreamu. I to było dla nas bardzo trudne. No ale z drugiej strony cały świat no jednak jest tak różnorodny, boryka się z tyloma problemami, że trudno jest się skupiać na tym wszystkim. A jak jesteśmy w podróży, to nagle wychodzimy z jednej, drugiej, trzeciej bańki, bo to są bańki, nie wiem, czy szkoły, czy rodziny, kultury, w jakiej się obracamy, czy nawet miejsca, w którym mieszkamy, a tam co chwilę przekraczamy i tak chyba się trochę gubimy, a potem jak się odnajdujemy, to jesteśmy przestraszeni, gdzie my jesteśmy. I tak trochę odbieram te trudności w podróży.
Jeżeli chodzi o takie konkretne przykłady, no to świetnym przykładem jest miejscowość Tabatinga, która jest przy Amazonce. To jest na pograniczu Brazylii, Peru i powiedzmy Kolumbii. No i tam codziennie są masy turystów z Argentyny, białych też turystów z Europy. No i tam jest jakby miasteczko, gdzie można powiedzmy kupić wszystko, bo dociera to albo z Brazylii, albo z Peru. No i jednocześnie dowiedzieliśmy się, jak tam byliśmy, że miesiąc przed naszym pobytem w 15 czy tam 20 kilometrów od Tabatingi dokonano ludobójstwa rdzennego plemienia Indian, tak? Bo przeszkadzali albo farmerom, którzy chcieli tam mieć pastwiska, albo bydło wypasać, albo jakąś uprawę produkować, albo nielegalnym górnikom, którzy tam wydobywają ropę i kamienie szlachetne. No nikt nie zbadał tego, tak? No bo to też korupcja i tak dalej. No ale to istniało, więc taki kontrast, że tutaj widzimy uśmiechniętych turystów, a tu zaraz obok takie 30 czy tam 40 osób zabito. Bardzo dużo też takich opowieści od innych osób, które namacalnie czegoś doświadczyły, do nas docierało. No tak było na przykład na wyspach San Blas, czyli Wyspy Karaibskie, które no, dla wielu są rajem i dla nas też były takim najbardziej rajskim krajobrazem. A tam na przykład kapitan, który żeglował po tych wyspach 15 lat wcześniej, nam opowiadał, jak wtedy to wyglądało i że teraz dla niego to miejsce to jest cmentarz, tak? Bo wszystkie rafy koralowe są martwe, ryb kolorowych prawie w wodzie nie ma, o innych jakichś stworzeniach to też no, ledwo można zobaczyć, a wtedy wszystko tętniło życiem. W ciągu zaledwie 15 lat coś takiego się zadziało.
Jakie to są emocje? Frustracja? Niemoc?
Na początku jak się to słyszy, jeszcze jak się jest taki podróży, to my bardzo chłodno chyba to przyjmujemy, tak? To dopiero gdzieś tam właśnie kiełkuje u człowieka po dniach, po tygodniach, czy może właśnie po miesiącach.
Gdy się ma mniej bodźców i ma się ten czas na przemyślenia. Myślę, że też był trochę taki smutek, ale z drugiej strony, no co my mogliśmy zrobić, co my mogliśmy powiedzieć tym ludziom, na przykład z którymi rozmawialiśmy, którzy nam to opowiadali. Więc tak, refleksje przychodzą później, dlatego teraz się angażujemy w wiele różnych inicjatyw, które mają nieść świadomość do ludzi mieszkających tutaj w Europie, w Polsce.